ciemnym pokoju projektor wyświetlał na ekranie zdjęcia z miejsca zbrodni. Były to zbliżenia sinych, rozchylonych warg, naczyń krwionośnych, które rozchodziły się pod skórą jak ujście rzeki, białej klatki piersiowej, ciemnych otworów na twarzy zamiast oczu. Fotografie stanowiły podstawę ich pracy. Były jak plastelina, z której w końcu ulepią twarz mordercy i połączą ją z imieniem i nazwiskiem. Bo to profil zabójcy, czyli portret jego psychiki, prowadzi do tożsamości. Nigdy na odwrót. Teresa przyglądała się uważnie zdjęciom, zanurzona w fotelu między komendantem Ambrosinim a zastępcą prokuratora Gardinim. Choć łączyła ich przyjaźń, w pracy respektowali ścisły podział wyznaczonych im ról. Za nimi siedziała reszta zespołu. Wrócili do komendy niedawno, przemarznięci do szpiku kości po wielu godzinach wizji lokalnej i zbierania dowodów. Praca dopiero się rozpoczęła i od tej chwili dzień zleje się z nocą w jedną całość. Teresa piekły oczy ze zmęczenia, ale zachowywała czujność. Kolejne fotografie, tym razem nietknięte jeszcze przez człowieka przyrody. Z pomiędzy roślinności wystawały tabliczki i miarki, które technicy kryminalistyki umieścili obok każdego śladu krwi, odcisków i gałęzi połamanych przez zwierzę w ludzkiej skórze. I jeszcze ten najgorszy element makabrycznego repertorium. Kukła zrobiona z zakrwawionych ubrań ofiary. Teresa usłyszała, jak oddech zastępcy prokuratora Gardiniego robi się ciężki z przerażenia. Właśnie zdała sobie sprawę, że to nie jest zwyczajne morderstwo. Mieli do czynienia nie tylko z psychozą, ale z czymś o wiele groźniejszym, czego na razie Teresa nie potrafiła zdefiniować. Z pewnością nie znajdzie odpowiedzi pośród najczęstszych motywów zbrodni. Ludzki umysł nie rodzi takiego koszmaru z zazdrości, zemsty albo dla pieniędzy. Fetysz krył w sobie o wiele bardziej złożone znaczenie. Przyciągał uwagę, bo miał wiele do powiedzenia.
To chyba najbardziej niepokojący szczegół, wymamrotał komendant.
Teresa też tak uważała. Na dodatek, gdy przyjrzała się uważniej kukle, dostrzegała coś więcej. Coś, czego nie potrafiła uchwycić. Ulotny refleks, który pojawiał się na chwilę i gasł nagle, gdy tylko usiłowała znaleźć dla niego jakieś określenie.
Coś nie tak? Zapytał zastępca prokuratora. Nie odpowiedziała od razu, chciała, żeby jej przeczucia nabrały kształtów, ale czekała nadaremnie. W końcu pokręciła tylko głową.
Wolała nie wprowadzać innych w błąd i nie zdradzać swojego wrażenia, którego nie potrafiła umotywować, że gdyby nie okoliczności, w jakich znaleźli kukłę oraz obecna na niej krew, strach na wróble wyglądałby dość infantylnie, a nawet zabawnie. Jej uwagę przyciągnęły też oczy zrobione z jagód.
Musimy się dowiedzieć, skąd zabójca je wziął, stwierdziła.
Nie widziałam ich w okolicy i nie sądzę, żeby były bez znaczenia.
Zastępca prokuratora kiwnął głową.
Co mogą znaczyć? Zapytał.
Teresa nie była tego pewna, ale miała swoje podejrzenia.
Zależało mu, żeby się pojawiły, powiedziała. Jeśli totem przedstawia zabójcę, istotny jest kierunek, w którym patrzy.
Ale na co spogląda? Na umierającą ofiarę czy na pobliskie miasteczko? Wcześniej podczas oględzin Teresa spostrzegła, że kukła skierowana jest tak, jakby wpatrywała się w dzwonnicę kościoła w Travenii. I ten szczegół wzbudził jej obawy.
Brak ust sprawia, że kukła jest pozbawiona wyrazu, zauważył Gardini. W ten sposób zabójca ukrył swoje emocje, wyjaśniła. Nie da się stwierdzić, co wtedy czuł. Złość, strach, przerażenie, a może uniesienie?
Zastępca prokuratora głęboko zaczerpnął powietrza.
Nie zostawił wskazówek co do motywacji, które skłoniły go do działania, wymamrotał.
Nie chciał ich zostawić, poprawiła go Teresa. Nie sądzę, żeby chodziło o zaniedbanie.
Co cię skłania do takiej hipotezy? Pedanteria, z jaką przygotował całą scenę. Pewnie wielokrotnie ją sobie wyobrażał i chciał, żebyśmy zastali ją w określonym stanie. Nie zapominajmy o pułapkach. To perfekcjonista.
Czyli doprowadził nas do pewnego miejsca, a potem ukrył swój pierwotny zamysł.
Teresa przytaknęła.
Zastanawiam się, czy brak nosa też jest jakimś podświadomym zatajeniem, powiedziała.
Organ bardziej czuły niż wzrok, ściśle powiązany z libido. Jaki z tego wniosek?
Teresa potarła oczy. Nie proszono jej tylko o słowa. Często chodziło o odważne prognozy, które mogły przerodzić się w późniejsze oskarżenie. W
najgorszym przypadku, tak jak teraz, o kierunek śledztwa.
Za wcześnie na wnioski, odparła.
Gardini nie odpuszczał. Powiedz mi tylko, co przypuszczasz, nalegał dobitnie, artykułując słowa. Jego głos brzmiał uprzejmie, ale pojawiła się w nim nuta niecierpliwości. Nie chcę zamykać śledztwa na żadną ewentualność, odpowiedziała tym samym tonem, w ogóle nie patrząc na kolegę. Zastępca prokuratora przysunął twarz do jej ucha.
Tak się nie stanie, obiecał. Będziemy brali pod uwagę każdy trop, dopóki uznasz to za konieczne. Nie jestem jasnowidzem, wysyczała Teresa, bacząc, żeby reszta widowni jej nie słyszała.
Nikt tak nie twierdzi, wtrącił się komendant, ale zawsze trafiasz w dziesiątkę, albo prawie zawsze, no dlatego naciskamy,
westchnęła.
Nigdy nie zrozumieją, o co tak naprawdę proszą.
Na razie jestem w stanie naszkicować dość ogólnikowy portret psychologiczny, powiedziała. Jeśli ukrycie narządów zmysłu nie było przypadkowe, może tu chodzić o silnie wycofaną osobowość, która cierpi na zaburzenia seksualności, ale za wcześnie na jakiekolwiek pewniki, dodała na koniec.
Kolejne zdjęcia przedstawiały zegarek ofiary, który wisiał na patyku służącym za przegub i zapięty był tarczą do środka. Teresa nie miała pojęcia, co to mogło oznaczać.
Co z oczami ofiary?
Zapytał komendant cicho, szczypiąc palcami wąsy. Teresa zauważyła, że ani na chwilę nie przestał ich maltretować.
Nie znaleźliśmy ich, odparła.
Może winne są ptaki, a może zabójca zabrał je ze sobą jako trofeum. Oczy posiadają silną wymowę symboliczną. Odkrywają świat, obserwują, oceniają. Wyjaśniła gestykulując. Patrzą i pożądają. Może spojrzały na coś, do czego nie miały prawa? Mówi się, że oczy są zwierciadłem duszy. I coś w tym jest, bo zabójcy często zakrywają je swoim ofiarom, żeby nie czuć na sobie ich wzroku. Żeby nie stracić chęci do odebrania komuś życia.
Gardini odwrócił się w jej stronę.
Teresa wyczuła jego wątpliwości. Trofea, symbole? Nie mówimy tu o seryjnym zabójcy.
Teresa wzruszyła ramionami, nie odrywając oczu od slajdów, które zmieniały się jeden za drugim.
W tym zabójstwie jest coś patologicznego, zauważyła. Oto każe mi przypuszczać, że nie motyw jest w nim najważniejszy.
Zgadzamy się, że psychoza odegrała tu znaczącą rolę, ale nie o to chodzi.
A o co?
Teresa nie chciała tego zdradzić. Jeszcze nie teraz.
Bo skoro czynnik psychiczny jest tu tak istotny, jak sugerowałby to rodzaj agresji, to jak wyjaśnić stopień zorganizowania widoczny w pozostałych elementach? Albo jesteś kompletnym popaprańcem, albo wyrachowanym i pedanteryjnym zbrodniarzem. Jedno z dwóch.
Dowiemy się więcej po rozmowie z patologiem. Ucięła. Wezmę ze sobą nowego tego inspektora.
Komendant zgodził się skinięciem głowy.
Zamierzasz go pomęczyć? Zapytał cicho z lekkim uśmieszkiem, który natychmiast opanował.
Teresa spojrzała ukradkiem na Mariniego. Stał oparty o ścianę. Widać było, że próbował doprowadzić ubranie do ładu, ale samo mydło i woda nie wystarczyły, żeby przywrócić mu godną prezencję.
Tylko tyle, ile trzeba, odparła, obracając się z powrotem w stronę ekranu.